Dzień dobry, Łukasz Noga, witam w mocnej rozmowie. Witam naszego gościa, pan Waldemar Trelka, starosta radomski. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie starosto, zacznijmy od rzeczy najnowszej, która w zasadzie jeszcze nie ujrzała światła dziennego tak do końca, bo dzisiaj informacja premiera na temat przekierowania 30 miliardów złotych z KPO z instrumentu zielonej transformacji miast na Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Tu będzie można budować z tego funduszu drogi, schrony i inne jakieś obiekty obronne. Czy to w jakiś sposób może wpłynąć na finansowanie samorządów?
Jeśli rzeczywiście część tych pieniędzy pójdzie na infrastrukturę, nie powiem militarną, ale właśnie uwzględniającą, no nie daj Boże, wojnę czy jakieś problemy dla Polski, jeśli chodzi o wrogów, to na pewno wpłynie to, bo te obiekty, te schrony, te ronda, te ulice, które mogłyby powstać przy tej okazji, na pewno byłyby realizowane w części, oczywiście przez samorządy również, ale ja bym chciał, żeby te 30 miliardów, które jest, jak się wydaje, przekierowywane właśnie na obronność, było pewną autonomią, pełną autonomią państwa, które o tym decyduje, to znaczy, żeby nie było tak jak z tym Fordem, tak, że możemy kupić każdą broń pod warunkiem, że ona jest produkcji niemieckiej i z Europy, bo mamy pewne zobowiązania, ale pewną spójną myśl, jeśli chodzi o funkcjonowanie w NATO, jeśli chodzi o zakupy, czy to ze Stanów, czy z Korei, czy z innych bardzo ważnych kierunków. I powtarzam, jeśli to nie będzie obwarowane, gdzie i za ile i od kogo mamy kupić, to myślę, że zbrojenia, no niestety, taki mamy czas, są potrzebne, mimo że już blisko 5% Polska wydaje. Pytanie tylko, czy te kraje europejskie, pacyfistyczne, które głosiły albo wierzyły w utopię, że oto historia się skończyła i świat jest bezpieczny, a w związku z tym mieli i albo inaczej, nie mieli biletu i jechali na gapę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.
Teraz mają twarde spotkanie z rzeczywistością.
Tak, teraz muszą nadganiać, ale to by należało od nich wymagać, żeby to było 5, 8, a nawet 10% swojego PKB. Wtedy moglibyśmy mówić o, w perspektywie 100 lat oczywiście, o jakiejś silnej armii. Nie chcę być europejskiej, ale silnych wojskach w Europie w ogóle. I ważne jest, żeby Polska miała pełną autonomię i pełną decyzyjność co do tych kwestii, żeby mogła prowadzić również politykę bilateralną, czyli dwustronną, na przykład ze Stanami Zjednoczonymi.
Część z tych środków ma być przeznaczona na badania obronne i trafić do polskich firm zbrojeniowych, więc być może też do naszego regionu.
No być może, bo pamiętamy te buńczuczne zapowiedzi, że 50% z całej zbrojeniówki będzie zamawiane, jeśli chodzi o wydatkowanie środków właśnie w polskim przemyśle zbrojeniowym. Jak na razie to były tylko zapowiedzi, ponad rok już mija w tej chwili tej kadencji Sejmu i w tej kwestii praktycznie nic się nie robi. Przeciwnie, zamówień poważnych, dużych zamówień czy inwestycji w innowacje, w naukę, w rozwój, w technologię nie ma i jeśli to nie będą przepalone pieniądze, mówiąc tak potocznie, czyli tak wydane efekciarsko, to potrzebujemy tego jako kraj, oczywiście.
Odpowiedział pan po części na moje kolejne pytanie, bo minął ponad rok od odblokowania, w cudzysłowie, tych środków z KPO. Czy pan jako samorządowiec widzi efekty tego?
Widzę, bardzo złe efekty widzę, ponieważ z jednej strony są takie gadżety, to będą gadżety, proszę państwa. Ja wiem, że to jest może dzisiaj jeszcze niepopularne, ale wszyscy, którzy doświadczyli jazdy samochodem elektrycznym, ale bardziej ci, którzy posiadają taki samochód, wiedzą, jak wiele ograniczeń on jednocześnie ze sobą niesie i jak wielką zagadką jest dalsze jego funkcjonowanie, serwisowanie, koszty z tym związane. Mówię o tym dlatego, że samorządy zostały zachęcone i przekonane do tego, żeby kupowały taką flotę, budowały w związku z tym infrastrukturę, budowały stacje ładowania, więc jeśli chodzi o to pytanie, czy KPO jest czymś dobrym, obiektywnie tak, chociaż w naszym przypadku właśnie dowiedzieliśmy się w ubiegłym tygodniu, że dwa wnioski, które zostały złożone przez nasze szpitale powiatowe, o dostosowanie budynków, które już mamy pod zakłady opiekuńczo-lecznicze, bo chcemy zrealizować duże, piękne inwestycje, bo mamy blisko 140 łóżek, ale chcielibyśmy jeszcze 67. Złożyliśmy bardzo dobre wnioski, ocenione zostały bardzo dobrze, ale proszę Państwa, no to jest ten w cudzysłowie przywilej, że jesteśmy Mazowszem. Praktycznie zdecydowana większość województw dostała plus 5, plus 10 punktów tylko dlatego, że są w innym województwie, a my jesteśmy na Mazowszu i statystycznie jesteśmy najbogatsi, najbardziej zamożni i jako to Mazowsze Południowe, byłe województwo radomskie, niestety nie mogliśmy po te środki sięgnąć, to bardzo zła wiadomość. To samo jeśli chodzi o infrastrukturę drogową. Złożyliśmy wniosek na drogę Parznice do Skaryszewa, 6 km pięknej drogi ze ścieżką rowerową. Owszem, jest szansa, że dostaniemy dofinansowanie, ale tylko do ścieżki rowerowej, czyli tylko około 8 milionów złotych. Gdybyśmy przyjęli te pieniądze i zrealizowali tylko ten zakres, no to byłby to pomnik głupoty, powiedzmy sobie szczerze, bo droga zostałaby stara i dziurawa. My chcemy to zrobić kompleksowo i takich przykładów mógłbym mnożyć, więc to KPO jest naprawdę skrojone, ale chyba na inne czasy i na inne samorządy, bo nie na takie jak powiat radomski czy gminne.
Panie starosto, ostatnie pytanie i ostatnia kwestia i trochę w nawiązaniu do tego, co pan mówił. Miasto Radom też ma stać się bogatsze, w cudzysłowie, o nowe tereny. Jak słyszymy od włodarzy, ludzie, którzy mieszkają na tych terenach, które będą wcielone do miasta, też mają stać się bogaci, bo tereny do tej pory rolne staną się terenami inwestycyjnymi. Przy czym sekretarz miasta, pan Rafał Górski, powiedział w naszym studiu, że nastąpiła tu pewnego rodzaju dezinformacja od strony włodarzy gmin ościennych, którzy chcą zbijać na tej sprawie jakiś kapitał polityczny.
Klasyczny mechanizm psychologiczny, no wyparcie i tak naprawdę przyznanie się do błędu, bo jeśli taką narrację w tej chwili miasto używa, to ja pytam, dlaczego nie zachęciło partnerów, wobec których miało takie plany w październiku, w listopadzie ubiegłego roku, o tym, żeby rozmawiać, żeby w tym ambaras, żeby dwoje chciało na raz, jak mówi przysłowie, aby przekonać, zachęcić. I te argumenty są utopijne, bo jeszcze raz, chodzi tylko i wyłącznie o przesunięcie granic na większe, ale tam nie będzie żadnych inwestycji miejskich, zresztą nie są zapowiadane. Jeśli będą inwestycje, to prywatne, dużych firm i podatki, które mogłyby być ściągane z PIT-u, z CIT-u, z nieruchomości, szłyby do gminy, a nie do miasta. Ja wiem, że dla patrioty radomskiego to może być atrakcyjne, ale to na dłuższą metę powoduje skłócenie samorządów miasta Radomia z ościennymi gminami, które powinny w zsynchronizowanej formie współpracować, wtedy ten efekt synergii, czyli wartości dodanej byłby lepszy. A teraz pan skarbnik tłumaczy się tak naprawdę, to dobrze, może w trochę pokrętny sposób i próbuje tłumaczyć rzeczy, które już się dokonały, a nie były uwzględnione, powtarzam, w tym dialogu, zanim ta uchwała była podjęta.
Tym komentarzem niestety musimy kończyć. Moim Państwa gościem był pan Waldemar Trelka, starosta radomski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Łukasz Nogaj, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.